Muzyczne wędrowanie.
I tak oto zadzieramy głowę do góry wraz z panem leśniczym Ryszardem Tokarzewskim, leśnictwo Turno, Lasy Parczewskie. No i spoglądamy i podsłuchujemy, któż tam tak teraz się odzywa, co to za wyjątkowy okaz. Pan leśniczy troszeczkę pomoże i opisze, co widzimy.
Wielki drapieżnik, majestatyczne ruchy skrzydeł, bardzo powolne. U dorosłego osobnika ogon będzie biały. Co charakterystyczne, duża rozpiętość skrzydeł sięgająca do 2,5 metra. I niestety nie orzeł. Niestety nie orzeł.
I nie jest to orzeł, ale naprawdę ktoś bardzo wyjątkowy. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
Dzień dobry.
O kogo chodzi?
No jest to bielik. To ptak z rodziny jastrzębiowatych. To właśnie dziwne, bo jest tak ogromny, że wszyscy myślą, ja też tak myślałem do pewnego czasu, że jest to orzeł, ale jest to jastrząb.
No to jest orłan, tak naprawdę, tak tłumaczył nam ornitolog.
Tak, orłan, ale to jest, należy do rodziny jastrzębiowatych.
Doktor Grzegorz Grzywaczewski, rzeczywiście, no nawet w potocznych rozmowach używamy takiego sformułowania orzeł bielik, prawda?
Tak, właśnie, no jest w godle państwowym.
I tutaj też, ja wiem, chyba, że tak powiem, ze 2 tygodnie temu w Trelach Morelach też pan doktor Grzegorz Grzywaczewski troszeczkę nam tutaj rozwiewał te wątpliwości, czy rzeczywiście to on, czyli ten popularnie nazywany orzeł bielik, czyli po prostu orłan bielik, jest generalnie na tym naszym orle. No to też są takie dyskusje ornitologiczne, ale też i plastyczno-naukowe, więc warto sięgnąć, chociażby polecam panu, panie Grzegorzu, naszą stronę internetową. Tam wystarczy znaleźć zakładkę Trele Morele i oczywiście także o tym orłanie, o bieliku będzie mógł pan wysłuchać gawędy doktora Grzegorza Grzywaczewskiego i on to wszystko tam tłumaczy, pokazuje i objaśnia także na różnicach. Ale pana myślenie generalnie idzie dobrym tropem, zwłaszcza, że naukowcy, w tym także ornitolodzy, już powoli przestają tak ortodoksyjnie nas poprawiać, że nie mówi się orzeł bielik, że trzeba zwracać uwagę, że to jest orłan. To generalnie gdzieś tam już nam się ładnie układa. A proszę powiedzieć, czy widział pan kiedyś takiego ptaka w naturze?
Bardzo często je obserwuję, będąc nad Wisłą, przelatują, czasami nawet dwa lecą, jakaś para czy coś takiego, a zaczyna się to od tego, że małe ptaki wodne, jak kaczki czy jakieś inne ptactwo ucieka, zaczyna, całe stada spłoszone uciekają i wtedy trzeba się rozglądać, bo właśnie coś się spłoszyło. Najczęściej właśnie są to przelatujące biliki. Czasami próbują atakować z góry, ale nie widziałem jeszcze momentu takiego, kiedy atak się powiódł, żeby właśnie bielik złapał jakąś kaczkę, ale często łowią też ryby w Wiśle. I później z taką rybą w szponach przelatuje na piaszczyste wysepki i tam przez lornetkę widać, jak dziobem rozrywa mięso i je tą rybę.
Panie Grzegorzu, tak jak słyszę z pana opowieści, to pan całkiem sporo swojego cennego czasu, także tego wolnego, spędza po prostu wśród przyrody.
Jestem prawie codziennie nad Wisłą lub na jakimś spacerze w lesie. Noszę ze sobą lornetkę, podglądam przyrodę, często towarzyszy mi żona, czasami idzie z nami pies. No jest, to jest bardzo przyjemne takie podglądanie natury.
No i jeszcze, żeby co nieco z tej natury rozumieć, prawda? To też już jest sukces.
No tak, a jeszcze jeśli można, taki mały komentarz co do tych gęsi, o których mówiły panie wcześniej.
Tak, gęś gęgawa.
Są gęsi, które już zimują w Polsce i tu na moich terenach jest ogromne stado tych gęsi, które całą zimę pasą się na polach, na takim ogromnym obszarze, gdzie jest zasiany rzepak. I gęsi, łabędzie tam zimują, bo teraz wszystkie rzeki, wszystkie wody, akweny są zamarznięte. No siedzą sobie na takim ogromnym polu. Nic im tam nie zagraża, bo dookoła widać wszystko, jakiś drapieżnik, lis, także sobie spokojnie siedzą. I w tej chwili, dzisiaj rano też wychodziłem na podwórko, to słychać te gęsi, takie wesołe gęganie. Także to nie jest już dziwne, że jakaś gęś pojedyncza. Teraz są już, no, latają całe stada i one się lęgną w Polsce. To jest ciekawe, bo kiedyś przelatywały tylko na zimę albo na wiosnę przez nasz kraj, a teraz są po prostu, no, gniazda. Nawet u mojego kolegi w Porzeczkach wylęgły się małe gęsiątka i gdzieś tam powędrowały w kierunku rzeki.
Świetnie. I rzeczywiście też dr Grzegorz Grzywaczewski z Uniwersytetu Przyrodniczego też bardzo często nam zwraca na to uwagę, jak wiele się zmienia tak naprawdę w cyklu tym naszym przyrodniczym i niemalże trzeba w podręcznikach wprowadzać jakieś uzupełnienia i adnotacje bieżące, że właśnie na przykład ten gatunek już się staje gatunkiem lęgowym, a ten u nas nawet zaczął zimować. Także różne rzeczy się dzieją, ale to też zależy od różnych zim i od różnych, od tego, jak wyglądają bardzo różnie w różnych latach te pory roku, prawda? Bo nie każda zima z danego roku równa tej kolejnej czy tej poprzedniej.
No, zimy są coraz łagodniejsze, także tego pożywienia też jest coraz więcej zimową porą. Także te ptaki, ale i nie tylko, no bo rozmnażają się też i sarny, no jest dużo dzików. No ale to właśnie powoduje to, że te zimy są bardzo łagodne i te zwierzęta nie padają z głodu.
To prawda, ale też, że na przykład odradzają się takie gatunki, o których mówiliśmy i mówimy często w tym programie, jak na przykład wilki, czy nawet te orłany bieliki, że też dzięki również staraniom ornitologów, leśników, bo przecież to tam są specjalnie takie rejony i strefy, do których nie ma wstępu nawet leśnik, wtedy kiedy jest sezon lęgowy, po to, żeby w spokoju mogły wyprowadzać małe, prawda? Więc te rzeczy też skutkują.
Myślę, że pobliże Puszczy Kozienickiej, to właśnie, gdzie jest, mam nadzieję, że właśnie tam też się te orłany lęgną, powoduje to, że jest tutaj nad Wisłą, bardzo często je widać. Szczególnie już po porze lęgowej, kiedy wychowują młode, polują, próbują wyżywić tą młodzież, także no, latają, no, bardzo często je widać.
Bardzo pięknie dziękuję za te wszystkie historie, dziękuję, i opowieści, panie Grzegorzu. Ależ mamy wyedukowanych radiosłuchaczy, a przede wszystkim bacznych obserwatorów przyrody i to sobie cenimy. Jeśli państwo też mają jakieś obserwacje związane czy z gęśmi, czy chociażby z tymi orłanami, to czekamy. 801-501-022, także 81-743-7383. A do tego bielika powracamy i pan leśniczy tłumaczy i pokazuje tak naprawdę, gdzie na przykład w Lasach Parczewskich często można spotkać tego właśnie wspaniałego drapieżnika.
Mówimy tutaj o bieliku. O bieliku popularnym. Bieliku popularnym. U nas na Polesiu jest on dość popularny, a w ogóle to jest taki dość rzadki ptak, ale u nas on się czuje bardzo dobrze. I orłan tak.
I orłan to jest właśnie. No dobrze, skoro już tak dużo o nim wiemy, no to co nieco jeszcze wiedzieć nie zaszkodzi przecież.
A tutaj przelatuje nad nami kruk. Dzisiaj, godzinę temu z okna kancelarii widziałem, jak przelatywał dość bardzo blisko bielik. Mamy tego też, naszego tego największego drapieżnika, bardzo dużo na naszym terenie. Miłe jest, jak mamy takich dużo zwierząt w lesie. To cieszy leśnika, myśliwego.
Cieszy wszystkich, że zwierzyny całkiem sporo, w tym także takie gatunki, które do tej pory były zagrożone, tak jak bielik właśnie, a tak się pięknie nam odradzają i coraz częściej nawet pan Grzegorz mówi, że można je spotkać, no i po prostu widać je i są całkiem popularne, tak jak mówi także pan leśniczy tutaj chociażby w Lasach Parczewskich na terenie leśnictwa Turno. Tak to wygląda, a że też dużo mówimy w naszych audycjach ostatnio o tych tropach wilka po śniegu, no to jeszcze na tym wilku się zatrzymajmy.
Siodło. Co to jest siodło u wilka? Wilk nosi siodło.
Kto w takim razie osiodłał nam wilka? Cóż to takiego jest? 801 501 022, a także 81 743 7383. Czy ktoś z Państwa byłby w stanie nam wytłumaczyć, cóż to takiego jest siodło u wilka?
Siodło. Siodło. Co to jest siodło u wilka? Wilk nosi siodło.
Były lampy, było polano, była watacha, była wadera, no i szereg innych tak naprawdę określeń związanych z wilkiem, ale zabrakło jeszcze jednego. I o tym właśnie przypomniał nam pan leśniczy Ryszard Tokarzewski z leśnictwa Turno. I okazuje się, że państwu troszeczkę to siodło sprawia problemów. 801 501 022, także 81 743 7383. Czy państwo mają jakieś skojarzenia? lasmaupa.radio.lublin.pl. Kto nam mógł osiodłać tego naszego wilka?
Siodło. Siodło. Co to jest siodło u wilka? Wilk nosi siodło.
Wilk nosi siodło. Poza tym nosił wilk razy kilka, prawda? I cóż tam dalej było? 801 501 022, także lasmaupa.radio.lublin.pl. Pytamy o to siodło u wilka, pyta pan leśniczy Ryszard Tokarzewski, a my pana leśniczego pytamy, jak tam z wilkami u niego w leśnictwie, bo tak to jest, że ostatnio, kiedy wędrujemy po lasach, to jakaś cisza w lesie, zwierzyny w lasach nie widać, to o czym mówiliśmy, tylko i wyłącznie gdzieś na polach, w takich grupkach pojawiają się w wródlach sarny na przykład. No i to podobno jest zasługa właśnie owego drapieżnika, największego tutaj na naszym terenie, czyli wilka właśnie. No to jak się mają wilki w leśnictwie Turno?
Oczywiście, wilki mają się dobrze, co nas cieszy, bo przy dzisiejszym pogłowiu zwierzyny płowej wilk jest niezbędny, potrzebny, a na dowód tego, że są w ubiegłym roku nie dalej jak 100 metrów od leśniczówki był widziany w godzinach wieczornym pojedynczy basior. Także one bardzo się dobrze nawet czują w naszym towarzystwie. Ja osobiście w tym roku nie miałem spotkania tak stricto, żebyśmy się nawzajem spotkali, ale słyszałem, jak watacha wyła w nocy, jak siedziałem na ambonie i nie dalej jak tydzień temu, gdy zajechałem do pracowników Zula, to mnie powiadomili, że opodal nich przychodziło 3 sztuki wilków. A tropy na śniegu świadczą, że one są cały czas, są znaczone skrzyżowania dróg i tak dalej, obdrapywane, oddawany mocz, to zaświadczy, że wilki są.
Czyli wszystkie ślady, a raczej tropy na ziemi, na śniegu wskazują, że wilki są. No i widać to także po zachowaniu zwierzyny. A my pytamy, kto w takim razie zdołał osiodłać tego wilka. Dzień dobry, panie Janie.
Dzień dobry.
Gdyby mógł pan troszeczkę przyciszyć radioodbiornik, dobrze? To będziemy się... Na czas naszej rozmowy, proszę bardzo, a później już oczywiście proszę powrócić. Dobrze. No i jak to jest z tym siodłem u wilka?
To są takie białe, jasne, białe plamy na bokach. Na bokach, tak gdzieś na wysokości żeber, może jak się kończą żebra.
No powiedzmy, że w dobrą stronę pan idzie, czyli generalnie no nie jest to prawdziwe siodło, tak?
No nie, to nie jest nawet na grzbiecie, tak jak pecy u konia się zakłada, tylko właśnie na bokach takie jasne plamy.
Czyli generalnie...
No, takim określeniem się spotkałem.
Mhm. Zmiana po prostu w ubarwieniu, tak?
Tak, zmiana, no jasne plamy, jaśniejsze prawie białe plamy, bo wilki szare, czasami do ciemnego.
Tak, te nasze wilki tutaj, no bo tak. Oglądając różnego rodzaju programy przyrodnicze gdzieś tam ze świata, no to przecież wiemy, że o różnej maści
różne,
te wilki się pojawiają.
Czytałem taką ładną książkę nie tak dawno o wilku. O wilkach, pewna pani badała, podglądała, więc nawet był taki mocno ciemny ten jeden z wilków, którego nazwała Junior.
Panie Janie, powiem tak, że w dobrą stronę pan idzie, więc myślę, że tutaj pan leśniczy troszeczkę pomoże, bo ta audycja też ma mieć...
Lepiej może znasz obserwacje, ja znam tylko z opisów.
Tak jest. Audycja ma też mieć walor edukacyjny, więc czegoś się tutaj musimy nauczyć razem wspólnie. No to poprosimy o słowo od pana leśniczego.
To jest takie przebarwienie na karku, takie w kształcie siodła. i to jest u wilka siodło. Taka wyraźna, wyraźna plama. To jest tylko takie przebarwienie, przebarwienie szerści wilka. To jest naturalne takie. Psy takiego siodła wyraźnie oznaczonego nie ma. U nas w Polsce nie mamy wilków raczej innej maści niż tej szaro-burej, bo jak tam w tych parkach amerykańskich się ogląda i czarne, i białe, i tak dalej, to srebrzyste. U nas raczej są te barwy szaro-burej i zazwyczaj jest bardzo na takim dorosłym już wilku wyraźnie odznaczone jest to siodło.
W takim razie już wiemy, cóż to takiego jest i jak wygląda. No i to też pomaga odróżnić, to jeden z takich efektów porównania. Żeby nie pomylić na przykład wilka z dużym psem, no to oprócz tego, że o tych tropach dużo mówiliśmy, o tym skrzyżowaniu się odpowiednim, jeśli chodzi o trop wilka, no i też o wielkości takiego tropu, no to też warto zwrócić uwagę na to siodło, które jest tylko i wyłącznie charakterystyczne właśnie dla wilków. Mam nadzieję, że pan Jan i wszyscy inni już doskonale wiedzą, o co chodzi z siodłem. To dobrze jeszcze coś więcej wiedzieć o wilku, bo w tym roku, tej zimy, rzeczywiście całkiem sporo o tych wilkach rozmawiamy. A pan Marian pisze do nas, że na Roztoczu wilki też mają się całkiem dobrze. Czasami słyszymy ich wycie, innym razem zostawiał na przykład trop na śniegu. I tak to właśnie wygląda. No to jeszcze wracając do leśnictwa Turno, podpytujemy pana leśniczego Ryszarda Tokarzewskiego, jak to jest w tym leśnictwie? Czy tutaj też na przykład wyprowadzają młode, czy tylko i wyłącznie przechodzą przez te lasy? No bo wiadomo, że wilk potrzebuje całkiem sporego rewiru do polowania.
Z mojej obserwacji wynika na to, że moje leśnictwo jest terenem tylko ich polowań. One pojawiają się 2-3 razy w miesiącu, opolują i przychodzą dalej. Ale tak w linii prostej, powiem, 10 kilometrów stąd wiem, że wyprowadzały młode. No są i bardzo dobrze, że są.
I dobrze, że są i dobrze, że możemy o nich mówić, opowiadać, bo historii z wilkiem ostatnio całkiem sporo.
No tak, wilk ma bardzo duży zasięg terytorialny, który się opolowuje, przemieszcza, ale najważniejsze dla niego, żeby wyprowadzić młode, to jest spokój. To jest spokój, więc musi to być jakiś fragment lasu nieuczęszczany przez ludzi i gdzie jest możliwość albo wykopania dużej nory, więc jakieś piaszczyste podłoże, ewentualnie jak są jakieś stare wykroty, może być pod takim wykrotem też może wadera urodzić młode i tam ich wychowywać.
No to w takim razie, co generalnie słychać u zwierzyny i co słychać u ludzi, którzy zajmują się dziką zwierzyną w lasach, którzy ją dokarmiają, doglądają, no i sprawdzają na przykład, czy rzeczywiście tam wilki nie za bardzo dają się we znaki.
Intensywnie dokarmiamy zwierzynę w tej chwili płową. Nie tyle, żeby jej po prostu zabezpieczyć byt, że ona zginie z głodu, ale żeby odciążyć tutaj sąsiadów, rolników, którzy sieją teraz duże połacie rzepaków, a rzepaki są tak atrakcyjnym pokarmem dla jeleniowatych, dla saren, dla jeleni, dla łosi, że potrafią naprawdę wielkie szkody zrobić, dlatego my leśnicy, my myśliwi wykładamy drzewa zgryzowe. To są drzewa takie albo iglaste, no są iglaste, ewentualnie wierzby, osiki. Te drzewa chętnie pędy iglaste, sosny chętnie zjada zwierzyna płowa i tak samo pędy osik, wierzb bardzo chętnie przyjmuje. Jednocześnie zostaje przy tym w lesie i nie robi szkód na polach i nie robi szkód w uprawach, tak, w uprawach leśnych. Również wykładamy kiszonki takie z zielonych mas, a to w celu, jednocześnie to jest jako karma i wzbogacenie wodę, bo kiszonka zawiera wodę, a dla zwierzyny w tej chwili woda jest bardzo potrzebna. Dzisiaj chodząc po bagnie, po lesie, widziałem jak łoś sobie deptał w jednym miejscu, żeby przełamać lód, żeby napić się wody. Robił sobie przerębel i właśnie to uczynił. Mówię, no proszę, jakie to mądre stworzenie.
Niesamowite. A o takich historiach, o takich obserwacjach, no to przede wszystkim mogą nam opowiadać ci, którzy żyją tak blisko lasu, tak blisko zwierzyny, czyli po prostu panowie leśniczowie na przykład. 801 501 022, także 81 743 7383. Te wyjątkowe zachowania zwierzyny mogą państwo poznawać dzięki audycji Leśne Wędrowanie. Za moment znajdziemy się w zupełnie innych lasach, bo będą to z jednej strony lasy chełmskie, ale też i lasy prywatne. I to jakie? Jak duże areały. Ale takie rzeczy też mogą pokazywać nam tylko i wyłącznie leśnicy.